przenosimy się na konferencję premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Adamczyka.
Dzień dobry, witam na konferencji prasowej prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz ministra infrastruktury pana Andrzeja Adamczyka. Bardzo proszę o zabranie głosu przez pana premiera.
Szanowni Państwo, ostatnie tygodnie naszego życia zdominował koronawirus, ale nie możemy zapomnieć o tym, że życie istnieje i musi istnieć poza koronawirusem, że musimy odbudowywać i wzmacniać te części naszej gospodarki, które będą pomagały nam, będą pomagały całemu społeczeństwu wydostać się z tej gospodarczej, z tych gospodarczych kłopotów, w które wpadamy na skutek koronawirusa. I jednym z takich działów jest dział budownictwa, dział budowy dróg. Tutaj informacje, które otrzymuję od głównego inspektora sanitarnego są takie, że na budowach mamy pewien typ pracy, pewien typ prowadzenia pracy, przeprowadzania konkretnych czynności, który powoduje, że nie ma z tego sektora znaczącej liczby nowych przypadków osób zakażonych koronawirusem. Właściwie jest ona mała w porównaniu do innych obszarów życia społecznego, życia gospodarczego. My musimy starać się w taki sposób zaprezentować plan stopniowego powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej, żeby uwzględniać to, że walka o lepszą gospodarkę, o nową gospodarkę będzie przed nami jeszcze trwała długie tygodnie, długie miesiące. Pewnie do czasu wynalezienia szczepionki na koronawirusa. Z tego wynika, że dzisiejszy wzmocniony przez nas program Funduszu Dróg Samorządowych, program, o którym dwa lata temu mówiliśmy, rok temu, jest dodatkowo jeszcze istotnym elementem wyprowadzania Polski na właściwe tory gospodarcze. Jest dodatkowym elementem walki z koronawirusem, a zwłaszcza ze skutkami gospodarczymi koronawirusa. My potrzebujemy kontrowensywy. Potrzebujemy działań stymulujących gospodarkę na wielu poziomach. Fundusz Dróg Samorządowych to ponad 3 miliardy złotych i to nie jest nasze ostatnie słowo. Wraz z wielkim programem inwestycji publicznych chcemy przeznaczyć dodatkowe środki również na drogi samorządowe. Po to, żeby wraz z samorządami, ale głównie w oparciu o środki publiczne, środki centralne, środki z budżetu państwa, przekazać pewien impuls rozwojowy dla samorządów, dla małych i średnich firm, bo w powiatach i gminach głównie drogi budują, remontują, modernizują małe i średnie polskie firmy. Nam chodzi o mały, średni polski kapitał, który poprzez budowę dróg tworzy nowe miejsca pracy, poprzez budowę dróg tworzy nowe warunki do rozwoju gospodarczego. W lepszy sposób możemy dzięki temu się poruszać, z większym komfortem jest czystsze powietrze, a więc wiele celów jednocześnie tutaj spełniamy. Szanowni Państwo, ja mam świadomość, że jest wiele środowisk liberalnych w Polsce, które mówią o tym, że teraz trzeba zaciskać pasa, że nie czas na zwiększanie deficytu budżetowego, nie czas na zwiększanie długu publicznego, że trzeba zmniejszyć czy zlikwidować różne nasze polityki społeczne. Niektórzy nawet mówią o 500+, ekonomiści liberalni. To jest błędna droga. Absolutnie tą drogą nie pójdziemy. Nie tylko nie chowamy głowy w piasek, ale Polska jako jeden z pierwszych krajów Unii Europejskiej zaprezentowała program wsparcia dla firm mikro, małych, średnich i dużych na ochronę miejsc pracy. Po to właśnie, żeby w możliwie najmniejszym stopniu ucierpieć na skutek koronawirusa i żeby gospodarka polska mogła się jak najszybciej odbudować, jak tylko krzywa zachorowań, ale w szczególności zgony i w szczególności opanowanie koronawirusa wskaże nam te daty w planie odmrażania gospodarki, które będą możliwe do zrealizowania. To jest bardzo ważny przekaz. My będziemy na pewno zwiększać dług publiczny, ponieważ dzisiaj budżet państwa i dług publiczny są głównym mechanizmem stymulowania gospodarki. Są głównym impulsem fiskalnym, impulsem finansowym i takim impulsem finansowym jest Fundusz Dróg Samorządowych, który dzisiaj opiewa na kwotę ponad 3 miliardów złotych, ale dotyczy ponad 2000 prac. To możemy sobie wyobrazić prac budowlanych, prac modernizacyjnych, całą Polskę pokrytą w miarę równomiernie bardzo wieloma zleceniami, które pomogą z powrotem restartować gospodarkę i to pomogą już w najbliższym czasie, ponieważ musi być dzisiaj już bardzo wiele planów gospodarczych po to, żeby za miesiąc, dwa czy trzy budowlańcy mogli wbijać te pierwsze przysłowiowe łopaty. Szanowni Państwo, ogłoszony wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych to jeden z największych programów modernizacyjnych w historii III Rzeczpospolitej. Chciałbym też, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Fundusz Dróg Samorządowych spełnia jednocześnie kilka celów. To wielki program modernizacyjny. W obecnych okolicznościach spadku aktywności gospodarczej to jest wielki program aktywizacji gospodarczej, wielki program ponownej szansy dla mikro, małych i średnich firm budowlanych. Wreszcie to jest tworzenie nowych miejsc pracy dla personelu, dla wykwalifikowanej kadry budowlanej, dla naszych pracowników budowlanych, którzy są tak ważni w naszym życiu gospodarczym. Chcę też podkreślić, że dzisiaj mamy już 800 tysięcy wniosków z nowej naszej tarczy antykryzysowej, tarczy, którą zaprezentowaliśmy 2 tygodnie temu i która ulegała modyfikacjom w ciągu tych 2 tygodni, ponieważ życie tak szybko się toczy, że co chwilę dodajemy nowe elementy do tarczy antykryzysowej. Poszerzamy jej zakres, odpowiadamy na propozycje społeczne, na propozycje pana prezydenta, na propozycje, które padają z różnych stron. Dzisiaj to już jest ponad 800 tysięcy wniosków. Dzisiaj już jest zaangażowanych setki milionów złotych w bezpośrednią dystrybucję, w bezpośrednie wsparcie dla mikrofirm, a poprzez ulgi w ZUS-ie możemy powiedzieć również, że to są miliardy złotych już zaangażowane z budżetu państwa de facto na pomoc dla polskiej gospodarki. I ta kula śniegowa, w tym kontekście używam jej w znaczeniu tej metafory, w znaczeniu pozytywnym, ta kula śniegowa środków budżetowych się rozkręca, rozwija. Będziemy coraz więcej środków angażować w życie gospodarcze po to, żeby dać nadzieję polskim przedsiębiorcom na lepsze jutro, a poprzez to ocalić miliony miejsc pracy. Szanowni Państwo, ścieżka wiodąca do tego lepszego jutra gospodarczego jeszcze nigdy nie była taka trudna. Ale ja jestem przekonany, że poprzez nasze działania, tarczę antykryzysową, setki tysięcy wniosków, miliony wniosków za moment, które do nas płyną, my jesteśmy we właściwej, w dobrej komunikacji z przedsiębiorcami. I dzięki temu ta nadzieja na nową rzeczywistość gospodarczą i na odbudowę polskiej gospodarki w sposób jeszcze bardziej nowoczesny, z użyciem wielu elementów cyfrowych, pracy zdalnej, tam gdzie można oczywiście, ale wraz z tym impulsem fiskalnym, który my dzisiaj chociażby razem z panem ministrem Adamczykiem prezentujemy w postaci Funduszu Dróg Samorządowych, że to jest krok we właściwym kierunku, że to są działania, można powiedzieć, modelowe na tym etapie i my te działania na pewno będziemy kontynuować. Dzisiaj my robimy kolejny bardzo duży krok w kierunku odbudowy tej nowej rzeczywistości gospodarczej, która ma dać siłę polskim przedsiębiorcom w tych trudnych czasach koronawirusa, gdzie przedsiębiorcy na całym świecie praktycznie cierpią na skutek skutków pandemii. Ja jestem przekonany, że Fundusz Dróg Samorządowych wraz z innymi programami modernizacyjnymi, o których będziemy jeszcze mówić w najbliższych tygodniach, będzie bardzo ważnym elementem wzmacniania polskiej gospodarki.
Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra Andrzeja Adamczyka.
Dziękuję bardzo, panie premierze. Szanowni państwo, może, jeżeli będzie mi wolno, kilka informacji już historycznych. wielkość nakładów realizowana w poprzednich latach. 2012 rok. To 200 milionów złotych, które ówczesny rząd przeznaczył na wsparcie inwestycji samorządowych. 2014 rok to 700 milionów złotych. I przypominam, że Fundusz Dróg Samorządowych, który został, jest inspirowany i został praktycznie wykoncypowany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i rząd Prawa i Sprawiedliwości, i wsparty przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, to 6 miliardów złotych w roku poprzednim, 2019. To 36 miliardów złotych w najbliższych 10, już 9 latach. To tysiące kilometrów bezpiecznych dróg gminnych i powiatowych. Tych dróg, których często najczęściej używają Polacy, aby udać się do wszystkich miejsc swojej aktywności. To bezpieczne ścieżki rowerowe, to bezpieczne chodniki przy drogach, to bezpieczne pobocza, to wreszcie bezpieczne ronda, to wysoki poziom bezpieczeństwa na drodze. Panie premierze, kiedy ogłaszany był ubiegłoroczny Fundusz Dróg Samorządowych, wielu z niedowierzaniem przyjmowało fakt, że sprawy na polskich drogach samorządowych nabierają takiego przyspieszenia. I mówiliśmy wówczas o tym, że program spełnia swoje zasadnicze zadanie, swój zasadniczy cel. Wreszcie gonimy Europę w komforcie życia, w bezpieczeństwie na drogach, szczególnie na drogach lokalnych, samorządowych. Ale dzisiaj Fundusz Dróg Samorządowych, tak jak pan premier powiedział, to jeszcze jeden bardzo ważny cel. To cel aktywizowania małych i średnich firm. Otóż trzeba pamiętać, że te tysiące zadań z Funduszu Dróg Samorządowych w roku bieżącym, funduszu przekraczającego kwotę 3 200 000 000 zł, to realizacja tych zadań przez firmy, które zatrudniają kilkanaście, często najwyżej kilkadziesiąt osób. To miejsca pracy dzisiaj tak potrzebne praktycznie w każdym samorządzie w Polsce. To wreszcie to poczucie bezpieczeństwa wszystkich tych, którzy pracują na polskich budowach. Mam stały kontakt z przedsiębiorcami, z dużymi przedsiębiorcami, którzy realizują wielkie kontrakty w Polsce. Mamy często okazję spotykać się na wideokonferencjach. Przedsiębiorcy przed 3 tygodniami prosili mnie, abym kierował taki apel w ich imieniu do pana premiera, do zespołu kryzysowego, do rządu, aby nie zamykać budów. I w Polsce, w odróżnieniu od chociażby Niemiec, Austrii czy innych państw, nie zamrożono inwestycji. Przedsiębiorcy zapewniają, że na tych budowach zabezpieczają i będą zabezpieczali swoich pracowników na tyle, na ile to jest możliwe, przed zakażeniem. Otóż dzisiaj nie tylko budowy samorządowe, nie tylko te małe mikrobudowy w porównaniu do projektów autostradowych mają szansę i będą realizowane, ale także i duże kontrakty są w trakcie realizacji. Chociażby jutro podpisujemy umowę na jeden z odcinków drogi ekspresowej S7. Program budowy dróg krajowych, o co pytali przedsiębiorcy i pytają, zaniepokojeni, nie zostanie zawieszony. Taka jest decyzja rządu, taka jest decyzja kierownictwa rządu. Program budowy dróg krajowych jest realizowany. Te kontrakty, które są rozpoczęte, ale te, które są również i planowane, są realizowane i te budowy rozpoczynają się w tym roku. Także kiedy odbierałem wiele telefonów, wiele próśb samorządowców zaniepokojonych tym, że w sytuacji obecnej Fundusz Dróg Samorządowych może zostać zawieszony, to dzisiaj można powiedzieć jeszcze raz, dotrzymujemy słowa, widzimy potrzebę utrzymania tego swoistego silnika rozwoju gospodarczego, o czym mówił pan premier, tych firm budowlanych, które na pewno, jak przyjdzie korzystny czas i jak jest taka potrzeba, a jest i występuje, będą napędzały gospodarkę.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Teraz będą zadawane pytania. Jedno pytanie od redakcji z przesłanych pytań mailowo oraz tych, które są przesyłane obecnie drogą SMS-ową. Bardzo proszę o pierwsze pytanie.
Redaktor Piotr Drabik, Radio Z, pyta o to, czy rząd planuje nacjonalizację przedsiębiorstw, które będą na skraju upadłości z powodu kryzysu. Jeśli tak, to z jakich branż?
Tarcza antykryzysowa i tarcza finansowa mają na celu wsparcie polskich przedsiębiorców. Mają na celu pomoc polskim przedsiębiorcom w przebrnięciu przez te rzeczywiście bardzo trudne czasy, bardzo trudne tygodnie i miesiące przed nami. Chcemy ocalić jak najwięcej polskich przedsiębiorstw i wszystko, co robimy, ma służyć właśnie polskim firmom po to, żeby one mogły ratować miejsca pracy. Na tym i wyłącznie na tym się dzisiaj koncentrujemy.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o kolejne pytanie.
Redaktor Krzysztof Berenda, RMF FM. Czy od najbliższego poniedziałku zostaną otwarte zakłady fryzjerskie i kosmetyczne oraz sklepy w galeriach handlowych?
Jutro przedstawimy szczegółowy plan dotyczący zarówno najbliższego tygodnia, jak i zarysujemy nasze propozycje dotyczące kolejnych faz zmiany w obostrzeniach na najbliższych kilka tygodni, mniej więcej do połowy maja.
Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie.
Redaktor Patryk Słowik, Dziennik Gazeta Prawna, pyta o to, czy specustawa nazywana tarczą antykryzysową ograniczyła możliwość uzyskiwania informacji publicznej poprzez na przykład zawieszenie biegu terminu określonego w ustawie o UDIP. Czemu przy walce z koronawirusem ma służyć ograniczenie to prawo do informacji? Jeśli chodzi o czas urzędników, dlaczego nie ograniczono udostępnienia jedynie informacji przetworzonej?
Dzisiaj koncentrujemy się przede wszystkim na walce z koronawirusem. Czas urzędników, czas pracowników, ludzi, którzy są kluczowi dzisiaj dla tworzenia nowych programów, analiz prawnych, powinien być przede wszystkim przeznaczony na walkę z koronawirusem. Dlatego tutaj to przesunięcie czasowe praktycznie nie za wiele zmienia, a umożliwia skoncentrowanie się na walce z koronawirusem.
Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie.
Redaktor Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski pyta o to, czy rząd planuje przeprowadzać kolejne dostawy środków ochrony osobistej do Polski, czy może postawić na rodzimą, masową produkcję maseczek ochronnych i kombinezonów.
Już miesiąc temu poprosiliśmy polskich producentów, polskie szwalnie, ale nie tylko poprosiliśmy, również pomagamy im poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu w przestawieniu swoich linii technologicznych, w przestawieniu swoich mocy produkcyjnych na rodzimą produkcję. Jak widzimy, cały świat dzisiaj, mogę powiedzieć, jest w jakimś stopniu skazany również na zakupy bardziej specjalistycznego sprzętu w Chinach. To też jest swojego rodzaju memento, swojego rodzaju impuls do przemyślenia, jak powinien wyglądać świat po koronawirusie. I tym się na pewno zajmiemy. I dlatego mówię o odbudowie polskiego przemysłu farmaceutycznego, substancje czynne, o odbudowie różnych elementów naszego przemysłu, który produkuje aparaturę medyczną, sprzęt medyczny. Tam, gdzie można było szybko przestawić produkcję, czyli w prostym produkowaniu prostych maseczek niemedycznych czy w fartuchów, to się dzieje. Już dzisiaj nasze moce produkcyjne w kraju osiągnęły powyżej 40 milionów maseczek. Za miesiąc to będzie około 100 milionów maseczek niemedycznych. Dlatego minister zdrowia, kiedy od jutra zaproponował ten nowy rygor dotyczący zakrywania nosa i ust, mówił nie tylko o maseczkach, ale też o innych sposobach zakrywania poprzez materiał, chusteczki. W Republice Czeskiej mówi się również o szalikach na przykład, więc po prostu na wszystkie możliwe sposoby, byle w przestrzeni publicznej, w środkach komunikacji publicznej, rzeczywiście mieć od jutra zakryte usta i nos. Podobnie w niektórych zakładach, czy w większości zakładów pracy, wiem, że przedsiębiorcy już teraz dostosowali się do tego. Bardzo dziękuję za zapłatą za to, że są na tyle elastyczni i dostosowują się do nowych wymogów. Dlatego podsumowując, my będziemy ściągać i już ściągamy setki ton transportów bardziej specjalistycznego sprzętu głównie z Chin, ale nie tylko, z innych krajów Dalekiego Wschodu, ponieważ tam jest centrum produkcji światowej tych różnych sprzętów. A w najbliższych miesiącach będziemy odbudowywać, odtwarzać, czasami stwarzać od zera zdolności produkcyjne do coraz bardziej zaawansowanych sprzętów. Będziemy wspierać rodzimą produkcję, rodzime badania i rozwój. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję raz jeszcze polskim naukowcom, że wszystko wskazuje na to, że będziemy korzystać z polskich testów, że udało się utworzyć polskie testy i to już nie tylko w jednym ośrodku, ale prawdopodobnie w dwóch. Dzisiaj rano dyskutowaliśmy o tym na rządowym zespole zarządzania kryzysowego, że już tworzone są propozycje innowacji do respiratorów, które zwiększają moce wykorzystania respiratorów. To są polskie wynalazki, które wdrażamy. Jesteśmy z tego bardzo dumni, że w tak krótkim czasie jesteśmy w stanie odbudowywać również polskie moce wytwórcze. Jednak nie możemy czekać z niektórymi artykułami, dlatego maseczki HEPA, te bardziej zaawansowane maski chirurgiczne, a także kombinezony ściągamy w setkach ton z Dalekiego Wschodu. Tak jak wczoraj przybył do nas ten największy transportowy samolot świata, tak codziennie transporty przybywają do Polski z różnych kierunków świata. Już dzisiaj mamy w Agencji Rezerw Materiałowych mamy sprzętu medycznego i sprzętu ochrony osobistej na najbliższych kilka tygodni za to do przodu, a w niektórych przypadkach nawet na parę miesięcy.
Dziękuję bardzo. Proszę, kolejne pytanie.
Pytanie nawiązujące do tego poprzedniego i odnoszące się do sprowadzania środków ochrony osobistej z Chin. Czy te przywiezione wczoraj do Polski środki są zgodne z wymaganiami? Bo dochodzą różne informacje z Holandii czy Finlandii, gdzie podobne transporty okazały się dla szpitali bezużyteczne.
Wstępne badania, które oczywiście zawsze są robione i na miejscu i po przylocie, pokazują, że są one zgodne z naszymi wymaganiami. Ostateczne potwierdzenie oczywiście przyjdzie od głównego inspektora sanitarnego.
Dziękuję bardzo. Proszę, kolejne pytanie.
Pytanie do pana ministra Andrzeja Adamczyka od agencji informacyjnej Newseria, od pana Marcina Chmielewskiego. Czy automatyczne wydłużenie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa na drogach? Dlaczego te zezwolenia nie mogłyby być wydawane na przykład online i co z dowodami rejestracyjnymi?
Jeżeli chodzi o wydłużenie uprawnień do kierowania pojazdami, nie widzimy tutaj zagrożenia. Staliśmy przed dylematem albo schłodzić gospodarkę i zatrzymać część ruchu samochodowego, albo też umożliwić kierującym pojazdami dalszą pracę. Trzeba pamiętać, że ten deadline, ten termin, kiedy gasną uprawnienia, nie jest takim terminem szczególnym, że oto dwa dni po wygaśnięciu uprawnień kierowca już stwarza niebezpieczeństwo na drodze, jest osobą, która powinna być szczególnie traktowana. Stąd wydłużenie uprawnień nie tylko dla kierujących pojazdami, ale także dla maszynistów, także i dla wszystkich tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w sektorze kolejowym. Groził nam paraliż transportowy państwa. Do tego nie mogliśmy dopuścić. W momencie, kiedy tylko będzie sprzyjająca okoliczność, oczywiście wracamy do sprawy. Jeżeli chodzi o kwestie związane z rejestracją pojazdów, tutaj odpowiedzialni za to są starostowie. Tutaj odpowiedzialne za to są samorządy powiatowe. To samorządy powiatowe podjęły decyzję o zamknięciu większości wydziałów komunikacji, co spowodowało, że nie można dokonać prostej czynności, jaką jest rejestracja samochodu, często samochodu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, zakupionego lub leasingowanego. Musimy wyciągnąć z tego krach testu wnioski. Musimy pracować nad rozwiązaniami, które w przyszłości, gdyby zaszły podobne okoliczności, nie doprowadzą do wielotygodniowego paraliżu operacji związanych z rejestracją pojazdów.
Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie.
Pan redaktor Marcin Fiołek w Polityce pyta o to, czy czas pozostający do wyborów w tej formie korespondencyjnej jest odpowiedni, żeby polskie państwo zdążyło się przygotować i czy brana jest pod uwagę też taka sytuacja, w której posłowie Porozumienia po powrocie z Senatu nie zagłosują za tą ustawą.
Robimy wszystko, żeby państwo polskie było we właściwy sposób przygotowane do tych wyborów korespondencyjnych. Widzimy z różnych krajów świata, że wybory korespondencyjne odbywają się. Jest to właściwy sposób prowadzenia procesu demokratycznego i jednego z kluczowych aktów w demokracji, jakim są wybory. Widzimy również, że w państwach takich jak Korea czy w wielu stanach Stanów Zjednoczonych, a także w niektórych państwach Europy Zachodniej, gdzie liczba zakażeń jest znacząco większa niż w Polsce, odbywają się wybory nie korespondencyjne, tylko metodą tradycyjną. A więc myślę, że my poprzez podjęcie decyzji o wyborach korespondencyjnych posunęliśmy się bardzo daleko, tak daleko jak trzeba, jak to jest konieczne w zapewnieniu bezpieczeństwa dla wszystkich obywateli i oczywiście jest to bezpieczna metoda przeprowadzenia wyborów.
Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie.
Pytanie od pana redaktora Dariusza Prosieckiego z Faktów TVN. Pyta pan redaktor o obowiązek noszenia maseczek ochronnych, jak wyglądają prace nad rozporządzeniem, kto i gdzie będzie musiał nosić te maseczki, czy na przykład osoby podróżujące razem autem prywatnym będą musiały mieć założone te maseczki, czy księża i osoby asystujące w sprawowaniu liturgii też będą do tego zobowiązane i do kiedy ewentualnie to rozporządzenie będzie obowiązywało.
W ciągu paru godzin Ministerstwo Zdrowia zaprezentuje rozporządzenie, które będzie obowiązywało od jutra i które będzie określało, definiowało te wszystkie szczegóły, o które pan redaktor zapytał.
Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie.
Redaktor Sandra Skibniewska, Super Express, pyta pana ministra Adamczyka o to, czy są jakieś rozwiązania ministerstwa dla osób, które muszą poruszać się po kraju, bo pracują i nie mogą wykonywać swojej pracy zdalnej, a nie mogą korzystać z połączeń autobusowych, które są zawieszane, likwidowane. Co mają robić, gdy są odcięci od miejsca pracy, od swoich rodzin i nie mogą skorzystać z innego transportu, bo nie mają na przykład samochodu?
Dzisiaj odbieramy wiele informacji, wiele sygnałów, że linie autobusowe są zawieszane, połączenia autobusowe są zawieszane lub wręcz likwidowane. To zdecydowanie utrudnia poruszanie się Polaków, szczególnie tych, którzy nie posiadają własnych środków transportu. Mamy nadzieję, że kiedy ta działalność firm autobusowych stanie się podobnie opłacalna, ponieważ frekwencja na tych liniach autobusowych osiąga poziom kilku procent. Mamy nadzieję, że kiedy zostaną zmniejszone rygory dotyczące poruszania się, przebywania chociażby, zawieszenia nauki w szkołach i na uczelniach, że ta sytuacja spowoduje, iż ta komunikacja będzie opłacalna i linie zostaną przywrócone. Będziemy starali się oczywiście wspierać między innymi funduszem autobusowym wszystkich tych samorządowców, którzy będą składali wnioski o wsparcie wznowienia połączeń autobusowych. Dzisiaj korzystanie, tak jak powiedziałem, z komunikacji zbiorowej jest w znacznym stopniu ograniczone. Chociażby połączenia międzywojewódzkie, kolejowe, realizowane przez Intercity, to 92% mniej pasażerów aniżeli rok do roku, tydzień do tygodnia. To są takie wielkości, które praktycznie stawiają ten transport w całkowicie nieopłacalny, ale też z drugiej strony przewoźnicy kolejowi zabezpieczają połączenia kolejowe. Zmniejszają ilość pociągów, ale podjęliśmy wspólnie decyzję, że nie będą likwidowane połączenia kolejowe. Miejscowości nie będą odcinane od świata. Nie będzie pogłębiane wykluczenie komunikacyjne ze względu na likwidację połączeń kolejowych. Zmniejszono o 30% ilość pociągów, także i w przewozach wojewódzkich. Tam notujemy spadek ilości pasażerów około 85-90%. 80-90% spadek pasażerów w przewozach wojewódzkich. Niemniej jednak ta podstawowa ilość pociągów funkcjonuje. Kolejarze pracują z pełnym poświęceniem, realizują zadania z zakresu transportu publicznego.
Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie.
Pytanie redaktora Jacka Zalewskiego z Pulsu Biznesu, który pyta pana premiera o delegację dla prezesa Rady Ministrów do ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy. Czy jeśli ustawa wejdzie w życie, pan premier skorzysta z tego uprawnienia? I tutaj to pytanie głównie odnosi się do właśnie terminu wyborów korespondencyjnych.
To jest pytanie, które dotyczy sytuacji hipotetycznej, więc trudno dzisiaj spekulować. Ja zakładam, że te terminy, które są możliwe, są jedyne zgodne z konstytucją, zostaną w tych terminach zostaną we właściwy sposób przygotowane działania i wybory będą mogły się odbyć zgodnie z wcześniej zaplanowanymi terminami, czyli albo 10, albo tak jak to zaprezentowane zostało w tej nowej ustawie, też w pełni zgodnie z konstytucją 17. I oczywiście, jeżeli będzie taka konieczność, to ta delegacja będzie mogła być wykorzystana, ale to na dzisiaj jest pytanie hipotetyczne.
Dziękuję bardzo. Na tym kończymy naszą konferencję.